Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Przypowieść ta znajduje się w trzech Ewangeliach synoptycznych, ale omówimy ją na podstawie Ewangelii według Mateusza. I spójrzmy na ten tekst. 21 rozdział, wiersz 33. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykuł w skale tłocznie i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali należne mu plony. Rolnicy jednak schwytali jego sługi, jednego pobili, drugiego zabili, jeszcze innego ukamienowali. Wówczas posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi postąpili tak samo. W końcu posłał do nich swego syna, myśląc, uszanują mojego syna. Rolnicy jednak, widząc syna, powiedzieli sobie, to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I schwytali go, wywlekli poza winnicę i zabili. Kiedy więc pan winnicy powróci, co uczyni z tymi rolnikami? Odpowiedzieli mu, złoczyńców zgładzi, a winnicę odda innym rolnikom, takim, którzy we właściwym czasie będą mu oddawali plony. Zapytał ich Jezus, nigdy nie czytaliście w pismach? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to godne podziwu w naszych oczach. Dlatego oznajmiam wam, że Królestwo Boga będzie wam zabrane, a dane narodowi, który przyniesie owoce. A kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się. Na kogo zaś on spadnie, tego zmiażdży. Gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tych przypowieści, zrozumieli, że o nich mówił. Zastanawiali się, jak go schwytać, lecz bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka. A więc jest to druga z trzech przypowieści, które po swoim triumfalnym wjeździe do Jerozolimy Pan Jezus skierował do faryzeuszy, arcykapłanów i starszych ludu, kwestionujących jego nauczanie. W poprzedniej przypowieści o dwóch synach winnicy Jezus napiętnował przywódców religijnych za to, że odrzucili Jana Chrzciciela. A w tej przypowieści mówi im, że sprzeciwiając się jemu samemu, narażają się na odebranie im praw do Królestwa Niebios. To opowiadanie Jezusa odwołuje się do dwóch tekstów z Księgi Izajasza, z rozdziału 5 i z rozdziału 27. I te cytaty później wystąpią. Też polecam konspekt, w którym wszystko to znajdziemy. Naród izraelski często był obrazowo przedstawiany przez proroków jako winnica Boga. A więc słuchaczom te wszystkie szczegóły były dobrze znane. A więc Izajasz pisze, że winnice ogradzano kolczastym żywopłotem, by je zabezpieczyć przed zwierzętami, ale też i przed złodziejami. Każda winnica miała specjalną prasę do tłoczenia winogron. Tworzyły ją dwie kadzie, wydrążone w skale albo zbudowane z kamieni. I grona tłoczono w tej kadzi wyżej położonej. Sok spływał rynienką do kadzi niższej. Natomiast wieża pełniła rolę schronienia dla robotników. Z niej doglądano całą winnicę, czyli strzeżono ją, a też i w niej przechowywano narzędzia i zbiory. A więc właściciel w przypowieści zainwestował w winnicę, zakończył pracę i oddał ją w dzierżawę rolnikom. I tam czasownik mówiący o jego wyjeździe sugeruje podróż poza granice kraju, ponieważ ten czasownik apodemeo użyta na przykład w przypowieści o synu marnotrawnym, jest powiedziane, że udał się on w odległe strony, a więc wyjechał w jakieś odległe strony. Co nam to mówi? W tych czasach Palestyna była regionem niespokojnym i właściciele wielkich posiadłości oddawali je w dzierżawę, a sami mieszkali gdzie indziej i we właściwym czasie odbierali należność w gotówce lub w towarze. Czasami też właścicielami byli obcokrajowcy. Też trzeba wiedzieć, że według prawa Mojżesza od założenia winnicy musiały upłynąć przynajmniej 4 lata. Dlatego, że przez pierwsze 3 lata owoce na krzewach pozostawały nienaruszone. Zaś zbiór w 4. roku należał do Boga Jahwe. O tym mówi Księga Kapłańska, czyli 3 Mojżeszowa, rozdział 19. W tej przypowieści akcja toczy się w tym czasie, kiedy właściciel wyprawiał swoje sługi do dzierżawców po należne plony. Jednak słudzy zamiast zapłaty spotykali się z odmową ze strony dzierżawców. I ci się dopuścili wobec nich przemocy, która narastała. Bo pierwszy ze sług został pobity, drugi zabity, trzeci ukamienowany, a potem, gdy przyjechała ich większa liczba, postąpili tak samo. Właśnie przypowieść oddaje nastroje, jakie wtedy w Galilei panowały. Dlatego, że za jakieś 33 lata, w roku 66, nastąpi powstanie zbrojne. Rolnicy się w tym czasie buntowali przeciwko chciwym właścicielom. Tutaj się mieszały nastroje nacjonalistyczne z roszczeniami natury ekonomicznej. Tę nienawiść do obcych podsycali zeloci. To był radykalny odłam w stronnictwie faryzeuszy. I oni nabrali znaczenia po powstaniu przeciw Rzymianom w 6. roku po Chrystusie. A więc za lat 60 od tamtego powstania nastąpi jeszcze jedno zbrojne powstanie. A w tym czasie są te właśnie nastroje po tym powstaniu, które w 6 roku po Chrystusie wzniecił Juda Galilejczyk. Tamten bunt stłumiono, ale zeloci ciągle wzmacniali nastroje nacjonalistyczne i nieraz wszczynali krwawe zamieszki. Dlatego też zelotów nazywano sykariuszami, od sika krótki sztylet. A więc każdą przypowieść, jak już wiemy, trzeba najpierw zrozumieć od tej strony historycznej. Jak to było wtedy, gdy Pan Jezus mówił do słuchaczy i oni wtedy w mig, w lot rozumieli, co On mówi. My musimy sobie to uświadomić, by nie przesadzić w określaniu znaczenia przypowieści, tylko zrozumieć ją dokładnie tak, jak Pan Jezus chciałby ją zrozumiano. I właśnie po jakimś czasie, i znów musiał to być jakiś dłuższy okres, bo jeśli właściciel mieszkał w kraju odległym, to stąd, gdy delegował swoich sług, to oni dość długo jechali, potem czekał, aż oni wrócą. Gdy wrócili, to minął jakiś okres dłuższy, wysłał następnych, a więc to trwało wiele, wiele chyba tygodni. I właśnie gdy w tych dłuższych okresach ci słudzy jeździli, by odebrać, nie wracali, kolejni, w końcu właściciel wysyła swego syna i tu następuje kulminacja opowiadania. Właściciel liczy, że rolnicy poczują respekt, uszanują jego syna. Jednak ich reakcja była zupełnie niespodziewana, całkowicie radykalna. Uśmiercili syna. I też musimy rozumieć, jaki był powód takiego postępowania. To nie chodziło tylko o chęć uniknięcia wypłacenia dzierżawy. Nie. Po prostu oni chcieli przejąć na własność winnicę. I w wyniku rozwoju tych wypadków Wreszcie gospodarz, właściciel, osobiście udał się do winnicy. I Pan Jezus nie opisuje dalszego postępowania właściciela, lecz stawia pytanie słuchaczom, co uczyni z tymi rolnikami. I każdy słuchacz teraz musi się sam do tej historii ustosunkować. Sam musi ocenić postępowanie dzierżawców, a też w imieniu właściciela winnicy wydać na nich wyrok. No i słuchacze jednoznacznie powiedzieli, złoczyńców zgładzi, a winnicę odda innym rolnikom. Takim, którzy we właściwym czasie będą mu oddawali plony. A więc rolników ocenili jako złoczyńców. Wydali na nich wyrok śmierci. A winnicę ci słuchacze przekazali innym rolnikom, którzy się wywiążą ze swoich zobowiązań. No i by się wydawało, że na tym przypowieść się zakończy. Ale Pan Jezus nadal rozmawia ze słuchaczami, przywołując tekst psalmu 118. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym, narożnym. Stało się to przez Jahwe, cudem jest w naszych oczach. I ten cytat poprzedza pytaniem, nigdy nie czytaliście w pismach? To jest ciekawa formuła. Ona jeszcze kilkakrotnie występuje w Ewangelii Mateusza. I tutaj w konspekcie ja podałem te 5 miejsc, gdzie Pan Jezus się właśnie zapytuje, czy nie czytaliście i tak dalej. Proszę spojrzeć sobie do konspektu. I właśnie w ten sposób Pan Jezus, zadając takie pytania, odwołując się do tekstów im znanych, wymusza na słuchaczach zinterpretowanie ich odpowiedzi, a więc to, co oni odpowiedzieli, niech teraz wyjaśnią, dlaczego ma wytracić złoczyńców, dlaczego ma winnicę oddać innym dzierżawcom, niech oni teraz to wyjaśnią. I stąd właśnie mówi, czy nie czytaliście? Bo oni sądzili, słuchacze sądzili, że wydając wyrok na dzierżawców, odpowiadając na pytanie, odcinając się od całej sprawy. Ale jednak Pan Jezus ich angażuje, aby się osobiście ustosunkowali do tych spraw. Dlaczego? Dlatego, że rozumowanie dzierżawców wobec syna właściciela nie było oderwane od życia, od ich aktualnego życia. Słuchacze o tym wiedzieli. Bo na przykład wtedy rolnicy mogli przypuszczać, że jeśli przybył syn, to właściciel umarł i syn zamierza przejąć dziedzictwo. Pamiętajmy, to były inne czasy. Raz, że wtedy te podróże się odbywały długo, nie było komunikacji takiej szybkiej, telefonicznej, telegraficznej i tak dalej. Nie było aktów własności. Po prostu były inne zwyczaje. Musimy sobie to uświadomić i teraz chciałbym to przybliżyć. Jeśli go uśmiercą, to się winnica stanie bezpańska i mogłaby zostać przez nich przejęta. A przesłanką do takiego myślenia była znana z Talmudu i z Miszny zasada Hazaki, która stanowiła, że jeśli ktoś bez dokumentów własności potrafił uzasadnić jej długotrwałe użytkowanie, a w przypadku uprawnego pola lub winnicy wystarczyły tylko 3 lata, to zostawał uznany za właściciela na zasadzie domniemania. I przejęcie pola stawało się faktem, gdy taki użytkownik na przykład ogrodził to pole albo już w ogrodzenie istniejące wstawił furtkę. I właśnie słuchacze wiedzieli o tych zwyczajach i wydając wyrok na tych rolników, ocenili samych siebie, a przez to swój stosunek jako członków narodu wybranego do Boga Jahwe. Bo Pan Jezus się cały czas odwołuje do tych znanych tekstów z Księgi Izajasza, gdzie winnicą jest naród izraelski. I stąd Pan Jezus mówi nagle, dlatego wam oznajmiam, że Królestwo Boga będzie wam zabrane. i nagle wprowadza w opowieść rzeczywistość Królestwa Bożego. Już nie tę winnicę, nie te stosunki panujące wówczas, ale nagle nowa rzeczywistość, bo to cały czas są przypowieści o Królestwie. I przez to chcę im powiedzieć, że już nie chodzi o to, co się teraz dzieje, lecz chodzi o skutki wieczne. Teraz się coś dzieje, co ma wieczne skutki. Nie jakaś winnica, nie jakaś tam furtka, która mówi, że ja teraz jestem właścicielem, a nie tamten zmarły dziedzic. Tu chodzi o wieczne skutki. I stąd jest dalsza wypowiedź Pana Jezusa. Kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się. Na kogo zaś on spadnie, tego zmiażdży. I znów Pan Jezus odwołuje się do im rzeczy znanych i za chwilę więcej powiemy o tym kamieniu. Ale trzymając się jeszcze przypowieści, kamień ten odrzucony utożsamia się w przypowieści Pana Jezusa z synem właściciela winnicy. A więc Pan Jezus tutaj zaczyna mówić o sobie samym, odnosząc do siebie już nie tylko obraz odrzucenia kamienia na różnego fundamentach, lecz i obraz kamienia szczytowego, który z wysoka spadając stanie się groźny dla odrzucających go. I za chwilę ja to wszystko jeszcze wyjaśnię. Na razie chcę tylko zamknąć przypowieść. I właśnie to wszystko rozumiejąc, słuchacze, my musimy sobie to objaśniać i za chwilę będziemy objaśniać. Oni natychmiast zareagowali, faryzeusze, arcykapłani natychmiast się zorientowali, że Jezus ich przyrównał do dzierżawców. I nie chcieli przyjąć tego do wiadomości. I nam mówi tekst, że się zastanawiali, co zrobić z Jezusem. Chętnie by się go pozbyli i by go zabili, jak tego syna w przypowieści. Ale byli ostrożni, bo się liczyli z tłumem, który miał go za proroka. I o tym cały czas mówi nam tekst przypowieści. A więc nie ma żadnych wątpliwości, że słuchacze zrozumieli alegoryczną wymowę tej przypowieści. Winnicę potraktowali jako naród Izraela, we właścicielu winnicy rozpoznali osobę Boga Jahwe, zaś dzierżawców połączyli z przywódcami Izraela. I chciałbym teraz, abyśmy zastanowili się nad charakterem właściciela winnicy. Z jego działania możemy wiele się dowiedzieć, a też tam jest i jego wewnętrzny monolog. Gdy wysyłał syna do dzierżawców, to w tym monologu on ujawnia swoje ukryte motywy działania. A więc z czynności takich jak ogrodzenie winnicy, wzniesienie wieży, zbudowanie tłoczni można wywnioskować, że jemu zależało na zbudowaniu dobrej winnicy, na zabezpieczeniu jej przed intruzami i chciał, aby ona produkowała dobre wino. To, że przekazał tę winnicę dzierżawcom, było działaniem typowym. Już mówiliśmy dlaczego. Były czasy niespokojne, on opuszczał już tę swoją posiadłość i stąd ją dzierżawił ludziom, którzy mieszkali na stałe w tym regionie. Ale zaskakująca jest jednak długotrwała cierpliwość wobec zbuntowanych rolników. To trwało długo. Gdy jedni słudzy, drudzy, trzeci jechali, w końcu syn. A więc to trwało długo, wiele, wiele miesięcy. On nie od razu reaguje na akty przemocy z ich strony. Dlatego, że zakładał, iż się opamiętają. Natomiast gdy wysłał swego syna, to nie była naiwność, lecz była szansa, jaką właściciel dał dzierżawcom, bo był przekonany, że z niej skorzystają. I mógł sługi swoje odżałować, jeśli syn wreszcie sprawę załatwi. Uszanują mego syna, a więc dawał im szansę. Syn nie jechał po to, żeby się z nimi rozprawić. Pojechał po należną zapłatę. A więc właściciel szuka porozumienia. Nie używa siły i dzierżawcom cały czas zamierza wybaczyć. Natomiast dzierżawcy, gdy tę dobrą wolę właściciela odrzucają, to sami siebie skazują na karę adekwatną do ich czynu. I właśnie tu mamy takie dwa wyrazy, ale w oryginale greckim. One brzmią identycznie, ale tu w konspekcie można zobaczyć, że jest wyraz kakos i później jest ten sam wyraz kakos, ale z taką kreseczką nad literką O. Złoczyńcy i sromotnie. I ta gra słów sprawia, że ci złoczyńcy będą sromotnie wytraceni. A więc kara będzie odpowiednia do stopnia brutalności, z jaką stopniowo mordowali. A też właściciel zatroszczy się o winnicę, usunie tych dzierżawców, a na ich miejsce postawi nowych. I dzierżawcy są złoczyńcami. Złamali umowę dzierżawy z zamiarem zawłaszczenia cudzego majątku. Swoje motywacje ujawnili z chwilą uśmiercenia syna właściciela. Gdy uśmiercali sługi, to by się wydawało, że nie chcą zapłacić. Ale gdy syna uśmiercili, to znaczy, że chcą przechwycić cudzą własność. A liczba osób przez nich zabitych, zamordowanych dowodzi, że byli zdegenerowani. No więc słuchacze Jezusa nie mieli trudności ze zrozumieniem całej symboliki tej przypowieści. Ona dla nich była czytelna. Dlatego, że znali dobrze teksty proroka Izajasza, wiedzieli, że winnicą jest naród izraelski, że jej właścicielem jest Bóg Jahwe. W rolnikach dostrzegali religijnych przywódców Izraela, którzy od wieków czuwali nad narodem. Obecni wśród słuchaczy arcykapłanie i faryzeusze sami przyznali, że Jezus mówił o nich, a więc wszystko było dla słuchaczy oczywiste. Kolejno pojawiających się w winnicy sług łatwo skojarzyli z wysyłanymi przez Boga Jahwe prorokami, których Bóg posyłał nieprzerwanie i nieustannie, jak mówi nam prorok Jeremiasz, i że ciągle byli przez lud odrzucani. I tu właśnie w konspekcie mamy cytaty z dwóch rozdziałów Księgi Jeremiasza. Tam Bóg mówi, że wasi ojcowie, gdy wyszli z ziemi egipskiej, aż do dzisiaj posyłałem do nich nieprzerwanie, nieustannie swoje sługi, proroków, lecz oni nie słuchali, swego ucha nie nakłonili, swój kark usztywnili i postępowali gorzej niż ich ojcowie. Pan do was posyłał nieustannie, gorliwie wszystkie swoje sługi proroków, ale nie słuchaliście i swego ucha nie nakłoniliście, by usłuchać. Natomiast gdy słuchacze słyszeli o ukamienowaniu sługi, to również bardzo łatwo skojarzyli to z ukamienowaniem proroka Zachariasza, syna Jehojady. I w konspekcie mamy właśnie ten cały fragment, kilka wersetów z drugiej księgi Kroniki o tym ukamienowaniu tego proroka Zachariasza. Jezus właśnie do tego ukamienowania Zachariasza się odwołuje bez ogródek i przy innych okazjach. I w konspekcie podaje również Mateusza, rozdział 23, długi fragment, który się rozpoczyna: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom, zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I dalej właśnie jest mowa o tym, jak oni mordowali, począwszy od Abla. Pan Jezus oczywiście mówi o tej krwi, która woła z ziemi i tak dalej. Czytelnicy wszyscy wiedzą, a więc odsyłam do tego całego fragmentu. Mateusz 23, wiersze 29-39. I właśnie pod postacią syna się zjawia jako ostatni Pan Jezus. I oni wszyscy odczuwali to, bo sam tekst przypowieści mówi, że lud uważał Jezusa za proroka. A też mieli w pamięci świeżo jeszcze przecież tragiczny los, tragiczny koniec Jana Chrzciciela, tego wielkiego proroka, który poprzedził Pana Jezusa. I właśnie ta przypowieść była oceną współczesnych Jezusowi przywódców ludu, którzy w niczym nie odstawali od swoich poprzedników, odrzucających proroków, posłańców Boga. A też i ta przypowieść zapowiada, że Pan Jezus będzie przez tych przywódców odrzucony, podobnie jak i tamci, co zakończy się oczywiście Jego ukrzyżowaniem przez Rzymian. I ten dialog, który Pan Jezus zainicjował pytaniem: nigdy nie czytaliście w pismach? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, narożnym. Pan to sprawił, jest to godne podziwu w naszych oczach. I to pytanie właśnie, i to ten cały cytat pogłębia sens przypowieści, ale zarazem i przybliża słuchaczom znaczenie osoby Jezusa. W planach Boga Jahwe to nie jest tylko syn, który przychodzi po zapłatę do winnicy, ale to jest sam dziedzic. I tym dziedzicem Boga Jahwe jest właśnie stojący przed nim Jezus. I ten fragment tego psalmu potwierdza, że lud go odrzuci, ale Jahwe sprawi, Bóg Jahwe sprawi, że Jezus stanie się kamieniem narożnym, tak bardzo ważnym w każdej budowli. Jest tam powiedziane to godne podziwu w naszych oczach wydarzenie, i my wiemy, będzie stanowić przełom w historii zbawienia. A więc śmierć za grzech świata, ale potem i zmartwychwstanie. To godne podziwu wydarzenie w naszych oczach, które zwieńczy dzieło odkupienia i sprawi, że Królestwo Boga będzie odebrane temu narodowi, a dane innemu narodowi, ludziom, którzy przyniosą owoce. Tak kończy się właśnie ta przypowieść. A więc zachęcam moich słuchaczy, ażeby wzięli ten tekst, też żeby konspekt może ściągnęli, i tam są przywołane te wszystkie trzy Ewangelie, teksty z trzech Ewangelii, tam są też i różnice w tych Ewangeliach, takie budujące, ale ja to wszystko pominąłem, bo nie chciałem za bardzo rozbudowywać, ale się skupić na tym, co jest najważniejsze. I teraz chcę przejść do takiego krótkiego opisu: kamień węgielny. Czymże jest ten kamień węgielny? To greckie słowo, czy greckie wyrażenie w księdze psalmów. Tutaj się opieramy na przekładzie Septuaginty, czyli tłumaczenie na grecki tekstów starożytnych pism Izraela. I tam właśnie to wyrażenie Kefale Gonias jest tłumaczone jako kamień węgielny, czyli kamień węgła, kamień narożny. Tu chodzi o kamienie, które umieszczano wówczas w narożniku budowli. Tam, gdzie się schodziły prostopadle dwie ściany. I wtedy ciosano potężne bloki, które wkładano najpierw w fundament. I kolejno aż do dachu budynku na przemianie kładziono krótszym i dłuższym bokiem. A więc ścianę budowano i wtedy też ten kamień, krótszy, dłuższy bok, sprawiało, że te ściany się wiązały właśnie tymi narożnymi głazami, kamieniami. I najważniejszy był kamień narożny w fundamencie, w ziemi. Dlatego wybierano kamień solidny. Gdy go umocowano, ustawiono, to do tego kamienia w fundamencie leżącym na gruncie, na ziemi, ustawiano sznur pionu, po to, by później według tego sznura układać pozostałe kamienie narożne, gdy wzrastały ściany. No i na końcu pojawia się kamień drugi, który jest również wymieniony w tej przypowieści. Kamień, który spada na kogoś i miażdży. Kamień położony najwyżej. I właśnie on wiązał już od góry te dwie ściany prostopadłe i utrwalał całą konstrukcję. Kamień węgielny, narożny, ten dolny, na nim się wszystko spoczywa, na nim wszystko spoczywało. Kolejne kamienie wiązały ściany, a ten górny dociskał, utrwalał całą konstrukcję. No i ja tego mówię, nie rozbudowywałem, ja sobie to wszystko przestudiowałem i to jest bardzo budujące, ale konspekt i moje rozważanie streściłem, ścisnąłem troszkę, żeby tego nie wydłużać. Ale przywołuję tutaj księgę Zachariasza. I może też i odczytam. 4:6. Takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela stanie się równiną. On położy kamień na szczycie, kamień szczytowy, kamień na szczycie, wśród okrzyków cudny, cudny, piękny, piękny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek, a więc kamień narożny w fundamencie. Jego ręce też go i wykończą, a więc ten szczytowy. I poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dnie małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. I gdy sobie tak analizowałem te różne inne jeszcze miejsca o tym, co mówi Stary Testament o kamieniach tych budowanych i tak dalej, i teraz ten fragment z Zachariasza, to odniosłem wrażenie i teraz tym się dzielę, że jeśli Jezus jest kamieniem narożnym w fundamencie, w ziemi, to Duch Święty staje się zwieńczeniem dzieła odkupienia, kamieniem na szczycie. I tu właśnie ten cytat z Zachariasza mówi, że stanie się to nie dzięki sile, mocy, lecz dzięki mojemu duchowi. A potem, gdy jest mowa o kamieniu szczytowym w ręku Zorobabela, to jest mowa o 7 lampach, oczy Pana, które przepatrują całą ziemię, a my znamy z Apokalipsy, że to właśnie duch, 7 duchów przepatruje całą ziemię. A więc ta symbolika nam mówi tutaj, że chodzi o Jezusa, który na Golgocie postawił fundament zbawienia z łaski przez wiarę. Potem, tak sobie wyobrażam, przez swoje zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie ustalił pion, normę królestwa realizowanego w Kościele Jezusa Chrystusa na co dzień, do dzisiaj. A zesłanie Ducha Świętego zapieczętowało to dzieło zbawienia. I takie moje refleksje właśnie, które wydobyłem sobie, analizując to wszystko. I stąd tę przypowieść o przewrotnych dzierżawcach winnicy nie chcę, uważam, nie powinno się traktować tylko jako refleksję nad historią Izraela, ale również jako zapowiedź powstania Kościoła Jezusa Chrystusa. I to w całym kontekście i tych wydarzeń w winnicy, ale również i później przywołanych obrazów z tymi kamieniami w fundamencie i na szczycie. Owszem, przypowieść przynosi spojrzenie krytyczne na postawę Izraela wobec zbawczych inicjatyw Boga Jahwe. Ale to wcale nie neguje faktu, że Izrael nadal jest narodem wybranym. Jednak winnica Boga to już nie jest naród wybrany, nie. Ona została już przekazana nowym dzierżawcom, którzy mają zadbać o to, by mogła przynosić owoce. I właśnie ta przypowieść jest przykładem tego, jak Pan Jezus patrzył i odczytywał święte pisma Izraela. Bo gdy czytamy u Izajasza, że winnica wydała cierpkie jagody i stąd została skazana na zniszczenie, to Bóg Jahwe mówi o swej nieustannej trosce o winnicy. I dbając o jej bezpieczeństwo, mówi, że zniszczy każdego, kto chciałby jej zaszkodzić. I tu właśnie w konspekcie przywołuję teraz te 2 fragmenty z 5 rozdziału Izajasza i z rozdziału 27. I w tej pieśni Izajasza, 5 rozdział, jest właśnie mowa, że na pagórku urodzajnym przekopał winnicę, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetne szczepy, zbudował wieże, wykuł prasę i oczekiwał na szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce, cierpkie owoce. I potem jest tam pytanie. O obywatele jerozolimscy, mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między winnicą. Co jeszcze trzeba było uczynić tej winnicy, czego nie uczyniłem? Oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce. A więc chcę ją ogłosić, że rozbiorą jej płot, by ją spasiono, jej mur rozwalę, by ją zdeptano. A rozdział 27 z kolei mówi, że jest to rozkoszna winnica. O niej trzeba śpiewać. Ja, Pan, jestem jej stróżem. Ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, by się nikt nie targnął na nią. Ale gdyby się pojawił cierń i oset, to wystąpiłbym do walki z nim, spaliłbym je razem. Chyba, że zawrą ze mną pokój. I w ustach Pana Jezusa te znane teksty nagle brzmią inaczej, pełniej. Bo pojawiają się nagle dzierżawcy. Opiekunami winnicy są dzierżawcy, już nie Bóg. I to oni zostają ukarani, nie winnica. Winnicy nikt nie niszczy, nie pali, jak było w tych tekstach. Dzierżawcy są karani. Natomiast zakończenie przypowieści Pana Jezusa wprowadza rzeczywistość Królestwa Bożego. Tego nie było wcześniej. Tu się nagle pojawia. I Pan Jezus wielokrotnie mówił o tym Królestwie Bożym i przecież w końcu my omawiamy cały czas te przypowieści o Królestwie Bożym. I on zachęca niektórych z nich, by się osobiście zaangażować. I w każdej przypowieści zresztą on też oczekuje, że się słuchacz zaangażuje. Pamiętamy przypowieść o skarbie ukrytym w ziemi, o perle. Żeby osobiście się zaangażować, by zdobyć tę perłę, by ją kupić, odnaleźć, by ten skarb również i pozyskać. A więc ta przypowieść o dzierżawcach winnicy osadzona na tych dwóch tekstach z Izajasza nabiera teraz pełnego znaczenia. Koncepcja z Izajasza jest już nieaktualna. Pojawia się nowa rzeczywistość, którą wprowadza Pan Jezus jako kamień narożny w nowej budowli. Królestwo Boga ma tu znaczenie zbawienia. Chodzi o zbawienie, które utracą ci przywódcy religijni i ci spośród ludu Izraela, którzy odrzucą Jezusa. Pamiętamy, że nie tymi kategoriami myśleli ci przywódcy religijni, na przykład gdy Pan Jezus wskrzesił Łazarza, to mówili, przyjdą Rzymianie, zabiorą miejsce to i nas. Więc oni cały czas myśleli tylko o teraźniejszości, o tym, co się dzieje tutaj na ziemi. A Pan Jezus wprowadza Królestwo Niebios, Królestwo Boże, Królestwo, które wprowadzi Syn Właściciela, Królestwo, które jest rozciągnięte na wszystkich, którzy wydadzą oczekiwane przez Boga owoce. I to nie jest mowa o tym, że nowy lud zastąpi Izraela. Nie. To będzie kontynuacja tej samej winnicy. Bóg ją założył w Starym Przymierzu, ale w Nowym Przymierzu ją będą tworzyć ci spośród i Żydów, i pogan, którzy w Jezusie Chrystusie zostali zjednoczeni z Bogiem. A więc jest to bardzo ciekawa przypowieść, która łączy stare z nowym i sprawia, że patrząc przez pryzmat nowego, stare się dopełnia. I stąd takie wnioski końcowe chciałbym przywołać. A więc cóż o Bogu mówi nam ta przypowieść? Po pierwsze, że Bóg ufa człowiekowi. Po drugie, że Bóg okazuje cierpliwość. Po trzecie, że Bóg jest sprawiedliwy. Ufa, bo powierzył rolnikom swoją własność i nie zamierzał ich kontrolować, pilnować, po prostu potraktował ich jako współpracowników. Ale to oznacza, że pewnego dnia trzeba się rozliczyć z powierzonych zadań. Bóg nam ufa, ale i rozliczy. Bóg jest cierpliwy, bo kolejno wysyłał sługi. I nie karał ich za to, że sług źle potraktowano. Bo cierpliwie znosi ludzi pomimo ich grzesznego postępowania, oczekując na opamiętanie. To jest przesłanie tego właśnie właściciela winnicy, cierpliwość, ale i sprawiedliwość. W końcu właściciel winnicy odebrał ją niegodziwym dzierżawcom i innym zaufał. I chciałbym tutaj powiedzieć takie bardzo ważne zdanie, że mało kto z nas sobie zdaje sprawę, że największą karą, najcięższą karą jest odebranie nam, powtarzam, odebranie nam powierzonego zadania. Dlatego, że tracimy wtedy możliwość rozwijania siebie samego, a też rozwijania w sobie zdatności do realizowania zaszczytnych celów, jakie Bóg zamierzył przez nas wykonać. To jest największa kara, gdy Bóg nam zabierze możliwość realizowania danego nam zadania. Dlatego bądźmy tymi dzierżawcami, użytkownikami Boga, z pracownikami wiernymi. Cóż ta przypowieść mówi o człowieku? I tutaj mam takie cztery stwierdzenia, że człowiek otrzymuje przywileje, otrzymuje swobodę działania, zarazem jest odpowiedzialny za zadania, które mu powierzono, a też, że grzech, jaki się później przejawi, na pewno jest czymś przemyślanym, nie jest odruchem. A więc przywileje. To była winnica ogrodzona z prasą, z wieżą. Wszystko, co jest potrzebne do służby, do życia i pobożności, Bóg nam darował. I mamy swobodę działania. Pan Jezus powiedział do apostołów, do uczniów, że traktuje ich jako przyjaciół, jako współpracowników. Paweł apostoł nam o tym mówi. A więc Bóg nie jest nadzorcą, lecz mądrym przywódcą, gdy nam wyznaczył zadanie i obdarzył zaufaniem. I człowiek musi mieć świadomość, tego nas uczy ta przypowieść, że muszę być odpowiedzialny, a też, że będę odpowiadał przed właścicielem za to, co uczyniłem. Pamiętamy, Apokalipsa nam często mówi, znam twoje uczynki. Biblia często mówi, że będę cię sądził z twoich uczynków. A więc odpowiedzialność, wiedzmy, że na nas kiedyś spadnie i musimy za to wszystko odpowiedzieć z każdego kroku nieprzemyślanego. A grzech jest krokiem przemyślanym. Bo gdy upadniemy, potkniemy się, to jeszcze nie jest grzech. Gdy źle pomyślimy, powiemy, jeszcze nie grzech. Gdy go przemyślimy i potem realizujemy stopniowo, konsekwentnie, jak tamci właśnie dzierżawcy, to jest przemyślany plan buntu wobec właściciela. Rozmyślna opozycja wobec Boga. Świadome trzymanie się własnej koncepcji, mimo że wiemy, jaka jest wola Boża. I tego przed tym nas ostrzega, o tym nam mówi ta przypowieść. Również ta przypowieść mówi nam o Jezusie. A więc, że Jezus oczekuje, by go traktować jako Syna Bożego. A Syn Boży to nie znaczy, że drugie pokolenie. Tu chodzi, że traktować go jako Boga, rodzaju Bożego. I ta przypowieść wykazuje, że Pan Jezus nie podlega tak zwanej, to nazwałem sobie w konspekcie, sukcesji prorockiej, czyli on jest jednym z proroków. Nie. Nie. To nie jest ten lepszy Mojżesz. Nie. Wszyscy ci, którzy byli przed nim, to byli posłańcy Boga, to byli słudzy. Jezus jest Synem. Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. Dlatego też on stwierdził jasno, że jest jedyny w swoim rodzaju i nie można go z nikim równać, nawet z największymi spośród jego poprzedników. Dalej, przypowieść zapowiada męczeństwo Jezusa. Syn w przypowieści został zabity rękami niegodziwych ludzi, a więc Jezus nigdy nie miał wątpliwości, co go czeka przy końcu jego życia na ziemi. Lecz przypowieść również mówi o triumfie, obraz kamienia, który jest odrzucony przez budowniczych. I nagle ten kamień staje się najważniejszym kamieniem w całej budowli. I stąd konsekwencje odrzucenia Jezusa. Wprowadziłem to do konspektu, do tego rozważania. Przypowieść mówi o konsekwencjach odrzucenia Jezusa. A więc Jezus jest tym kamieniem w fundamencie narożnym. Na nim wszystko jest wznoszone. On wiąże elementy budowli, trzyma je razem. I stąd odrzucanie Jego drogi jest równoznaczne z rozbijaniem siebie samego o mur Bożego Słowa. Stałe buntowanie się przeciwko Jezusowi prowadzi w końcu do starcia z powierzchni ziemi i utraty wiecznego życia. Czytajmy to, co jest powiedziane o tym kamieniu, o który się rozbijemy, roztrącimy. I Stary Testament trzykrotnie o tym mówi. I właśnie te teksty, które są w konspekcie szczegółowo, teraz ja tylko omówię, mają wpływ na tę przypowieść. Dwa teksty z Izajasza, 8 rozdział 28, jeden tekst z Daniela, 3 wersety. A więc Jahwe powiada: On jest tym, którego się lękać macie, który was winien bojaźnią przejmować. On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie, rozbije, będą usiedleni i w niewolę wzięci. 8 rozdział Izajasza. I 28 rozdział. Oto ja kładę na Syjonie kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. I Daniel, 2 rozdział, 44-45. Patrzyłeś, a oto się odłączył kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Jest dalej powiedziane, że Bóg wzbudzi królestwo, które zetrze, zniweczy na ziemi wszystkie królestwa, a samo będzie trwało na wieki. Jak widziałeś, kamień się oderwał od góry, mimo że go nie dotknęła żadna ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto. I te właśnie wypowiedzi tych dwóch proroków są tłem obrazu Jezusa jako kamienia. Te starotestamentowe wyobrażenia są zsumowane w Chrystusie. I nam się one wydają być obce, nawet dziwne. Ale nie żadnemu Żydowi, który znał proroków. Dlatego też apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan coś, co dobrze znamy. A więc nie jesteście już obcymi i przechodniami. I to znów wyraz obcy, przechodnie ma konotacje bardzo silne, gdy chodzi o naród wybrany, ale teraz już tego nie będę wyjaśniał. To nie jest ten obcy, co my rozumiemy dzisiaj, przechodzień, który my dzisiaj rozumiemy. To, o co chodziło wtedy, ale wybaczcie, już teraz nie będę tego wyjaśniał. Jesteście współobywatelami świętych. Jesteście domownikami Boga. Takie właśnie wyrażenia, obywatel i współobywatel. Domownik Boga. Nie tylko państwo jako obywatel, ale również i rodzina. I dalej, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym, narożnym jest sam Chrystus Jezus. I zauważmy tutaj, Chrystus łączy dwie ściany, apostołów i proroków. I On, jako ten narożny kamień, który łączy te dwie ściany, stanowią to fundament budowli, świątyni samego Boga, której cząstką, kamieniami żywymi, jak mówi Piotr, jest każdy z nas. I zwróćmy uwagę, że na pierwszym miejscu tego fundamentu są wymienieni apostołowie, na drugim starotestamentowi prorocy. I tę prawidłowość dobitnie wyjaśnia przypowieść o uczonym w piśmie, który jest przysposobiony do królestwa. Pamiętamy tę przypowieść, już żeśmy ją omawiali, ale możemy sobie zerknąć, zobaczyć. I ten właśnie uczony w piśmie, przysposobiony do królestwa, wydobywa skarby nowe i stare. A więc najpierw nowy, dopiero potem stary, nieodwrotnie. Dlatego, że bez tego nowego poprzednie by nie było starym. Poprzednie nie miałoby pełni. I tak właśnie ta przypowieść tak bardzo wielowątkowo, głęboko nam stawia sprawę. Co jest najważniejsze? Najważniejszy jest Jezus Chrystus. On jest fundamentem, On jest dopełnieniem wszystkiego, On wznosi budowlę, spaja ją, jest kamień szczytowy i każdy, kto się buduje, jest włączony jako współobywatel i domownik. A każdy, kto się buntuje, to się roztrąci, zmarnuje, utraci możliwości i w końcu będzie zmiażdżony. I to jest właśnie ostrzeżenie dla każdego z nas. Panie Jezu, dopomóż, żebym wytrzymał, wytrwał i moi bracia i siostry, którzy mnie słuchają, abyśmy razem, trzymając się Ciebie, wytrwali na tym fundamencie, którego Ty jesteś najważniejszą częścią. Hallelujah.